Lubię pieniądze, lubię je zarabiać, lubię je wydawać, ale powiem Ci szczerze, że jak przygotowywałam się do tego nagrania, zorientowałam się, że się boję.
Pogadajmy o pieniądzach. Podcast Izy Kaźmierczak. Cześć, witamy Was serdecznie w podcaście Empatycznie o pieniądzach. Ja nazywam się Katarzyna Błaszczyk i jestem dziennikarką.
A ja jestem Iza Kaźmierczak i jestem coachem i trenerką empatycznej komunikacji.
Dziś mamy świetny temat, dlatego że będziemy rozmawiały o pieniądzach w spółkach i w duetach biznesowych. Każda z nas ma jakieś doświadczenia w tej materii. Jakbyś mogła, Izo, to opowiedz o swoich, bo one łączą się z tym projektem Jestem Bogata.
Projekt jestembogata.pl wziął się z naszej pracy rozwojowej, z naszej, czyli mojej i Ewy Tyralik, kiedy to w sposób regularny, przez dłuższy czas przyglądałyśmy się temu, co nami w kwestiach finansów kieruje. Po tym, jak wyszłyśmy z korporacji i zaczęłyśmy drastycznie mniej zarabiać. Przez dłuższy czas przyglądałyśmy się temu, co nas prowadzi i dlaczego sytuacja jest taka, a nie inna. Natomiast kiedy doszłyśmy do wniosku, że z tego naszego rozmawiania i z tego naszego przyglądania się relacjom z pieniędzmi chcemy zrobić projekt, coś nam się zmieniło i ta wiedza, którą miałyśmy o sobie samych, nie połączyła nam się w to, co wiemy o sobie nawzajem czy o sobie jako duecie. I miałyśmy kilka sytuacji, które były trudne i które musiałyśmy przegadać po to, żeby się atmosfera między nami wyczyściła, żeby nasza relacja nie ucierpiała w związku z tym, że na niektóre tematy związane z pieniędzmi, czy związane z biznesem, czy związane z prowadzeniem projektu mamy inne poglądy, inne podejście, czy kierują nami inne rzeczy. Inne wartości.
Ja też pracuję w duecie, bo torbę reportera i podcastera tworzę z Hanką Bogoryja-Zakrzewską i odkryłyśmy właśnie dzięki temu podcastowi, który tworzymy razem z Tobą, że Hania i Kasia mają zupełnie inne podejście do pieniędzy. Dla mnie pieniądze to jest poczucie bezpieczeństwa, a dla Hanki to są przyjemności, na przykład możliwość podróżowania. Co w związku z tym powinnyśmy zrobić, żeby nadal móc razem pracować?
Ja myślę, że to jest właśnie bardzo dobre pytanie, które sobie zadajecie, bo pierwsza rzecz, której potrzebujecie i wy, i każdy, kto pracuje w duecie, i też myślę, że każdy, kto żyje w duecie, tak samo nastawienie do pieniędzy przekłada się na finanse w związkach, to pierwsza rzecz to jest taka, że warto jest pamiętać, że inne nie znaczy gorsze. Świat jest bogaty w opcje, możemy z tych opcji czerpać, dzięki nim się bogacić. I to, że ty masz o tym, że pieniądze są o bezpieczeństwie, a Hania, że ma o przyjemnościach, to z tego możecie wyciągnąć rolę, którą każda z was w tym duecie finansowym może pełnić. Możecie ustawić, że ty jesteś tą, która dba o to, żeby w tym waszym duecie zawodowym było bezpiecznie. Hania może dbać o to, żeby nie było tylko bezpiecznie, ale też żeby było ekscytująco. I jak się będziecie zastanawiały, jak pieniądze inwestować, czy jak pieniądze wydawać, każda z was może mieć dobry wkład, żeby o swoją wartość zadbać, nie? Czyli każda z was jest strażniczką innej wartości. Długookresowo żadna z tych wartości nie jest lepsza ani gorsza, one są równie ważne. Może się zdarzyć, że w niektórych momentach czasu ważniejsze będzie zadbanie o bezpieczeństwo, w innych ważniejsze będzie zadbanie o te przyjemności. Warto mieć tego świadomość.
A jestem też ciekawa, jak to jest w innych duetach, które znasz. Co u nich jest największym problemem?
To jest na przykład chęć do inwestowania bądź wydawania pieniędzy. Jedna z osób chciałaby zrobić wszystko jak najlepiej, nie zważając na koszta, wszystko co jest potrzebne, tak żeby doprowadzić projekt do poziomu oscarowego. Druga osoba jest ostrożniejsza i każdy wydany pieniądz ogląda 4 razy i zastanawia się, jaka jest sensowność tego wydatku. I jak popatrzeć na dwie takie osoby, to można sobie wyobrazić, że każda z nich ciągnie kołderkę w swoją stronę. Ale w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że obie strony tak mają, możemy się zastanowić, okej, każda z nas ma inaczej, co dobrego każda z nas do tego biznesu wnosi, albo czyje na ten moment, w tym krótkim momencie jest bardziej nam potrzebne, czyje jest bardziej wspierające. Inna sprawa to może być na przykład kwestia sposobu działania. Ktoś jeden może działać bardzo impulsywnie, szybko, przychodzi pomysł, hop, siup, wsiadajmy, realizujmy. Ktoś drugi mówi, okej, no dobrze, ale przemyślmy, po co nam to, ile my na tym zarobimy, jaką my usługę tutaj robimy, cokolwiek. I znowu może się okazać, że to jest sytuacja, w której są tarcia. I tak jak sobie myślę i trochę to próbowałyśmy też z Ewą robić, i wtedy nam dużo przyjemniej się pracowało i te projekty miały dużo więcej sensu. Szukałyśmy takiego miejsca, w którym obie jesteśmy usatysfakcjonowane. Miejsca, w którym wartości obu z nas są zaspokojone. W tym naszym duecie mam wrażenie, ja byłam tą, która hej, chodźmy, działajmy dalej, szybciej, mocniej, więcej. Ewa mówi, ej, poczekaj, ale ja tak nie chcę, ja to bym chciała inaczej. I tak długo, jak każda ciągnęła w swoją stronę, to miałyśmy te trudne sytuacje, które potem trzeba było przegadywać i czyścić. Jak ja trochę odpuściłam, Ewa trochę popatrzyła, okej, może ty masz rację, miałyśmy więcej satysfakcji z działania. Tutaj też ważne jest, myślę, kwestia świadomości, żeby obie osoby w duecie wiedziały, jak one same mają, czyli co jest tą ich charakterystyką i jak ma ta druga osoba i żeby w jakiś sposób się umówić na to, kto jest liderem. Ja mam wrażenie, że nam czasami z Ewą to tak brakowało, że ja się oglądałam na nią, co ona powie, ona się oglądała na mnie, co ja powiem i każda odpuszczała i nie wykorzystywałyśmy do końca tego potencjału, który w danym projekcie czy w danej sytuacji był. Teraz jak sobie myślę, jakbym chciała postępować i jakbym chciała działać, to bym się umawiała na początek, okej, zresztą miałyśmy kilka takich przykładów, w których powiedziałyśmy sobie, okej, ty jesteś szefową tego projektu, więc ty podejmujesz finalne decyzje. Jak ja coś wnosiłam, a ona była szefową, to ja nie parłam już tak, żeby to moje było na wierzchu. Mówię, dobra, ty jesteś szefową, decyduj. Tak się umówiłyśmy na początku. W drugą stronę, jak ja byłam określona jako szefowa, Ewa też miała większą otwartość, chociaż wtedy też zgłaszała, że okej, jej jest tym nie po drodze, żeby znaleźć sposób, jak to rozwiązać. I dzięki temu buduje się nam taki przepływ, nie? Że z jednej strony jeden partner z duetu wnosi coś, drugi partner z duetu wnosi coś innego i wspólnie powstaje coś większego.
Jak to wybrać? Kiedy szefową powinna być marzycielka, a kiedy realistka?
Wiesz, to jest w ogóle takie coachowe ćwiczenie, które pozwala dogadać się trzem takim jakościom. I to bardzo często te jakości każdy z nas ma w sobie, na różnym poziomie rozbudowane i na różnym poziomie dopuszczane do sterów. To jest realista, marzyciel i jeszcze krytyk. I to ćwiczenie polega na tym, że pozwala się dojść do głosu każdej z tych jakości i każda z tych jakości coś wnosi i prowadzi się to ćwiczenie tak, że po kolei każda z tych jakości może wybrzmieć, po to, żeby z tego powstało coś wspólnego. I to jest super mocne ćwiczenie, które można sobie zrobić nawet w duecie. Nie? Jeżeli ja wiem, że ja jestem tą przyziemną, konkretną, ty jesteś tą marzycielką, możemy się umówić, że okej, rozmawiamy. Mamy nowy projekt. Czego ty byś dla tego projektu chciała? Czego ja bym dla tego projektu chciała? I jeszcze w obie, czy któraś, która się czuje mocniej, wejść w buty adwokata diabła, powiedzieć, tego się nie da, tego się nie da, tego się nie da. Okej, no to wiedząc to, że tego się nie da, wiedząc to, że realnie koszty tego będą takie, co my możemy zrobić? I prowadzimy dyskurs do momentu, aż ustalimy coś, co jest dla nas ważne. I wtedy decydujemy, to której projekt to będzie.
To jest takie ćwiczenie, o którym przeczytałam niedawno, że tak właśnie robił Walt Disney. Że on się przesiadał na różnych krzesłach, tak, że miał trzy krzesła. Raz był marzycielem, raz był krytykiem, a raz był realistą. I dla mnie to było niesamowite. Jak wysłałam Hani ten tekst o Walcie Disneyu, to ona mówi, no tak, czyli ja jestem marzycielką, a ty jesteś na przemian krytykiem i realistą. Ale we mnie ta reakcja też stworzyła taki pewnego rodzaju dysonans. I sobie pomyślałam, no tak, fajnie jest być marzycielem. Ja też mam marzenia, też chciałabym myśleć tylko o tej fascynującej stronie naszych wspólnych projektów. Tymczasem ciągle muszę myśleć o pieniądzach i muszę o nie dbać. Jak sobie poradzić z takim poczuciem, że cały czas jednak jesteś odpowiedzialna za tą stronę realistyczną projektu, czyli za finanse, za księgowość, za po prostu spięcie tego tak organizacyjnie?
Zresztą jak słyszę o dysonansie, to słyszę po nim taką tęsknotę za tym, żeby było lekko, nie? Żeby nie ograniczać się tylko do tego, co jest konkretne, mierzalne i finansowo opłacalne. I myślę, że jest pod tym jakaś twoja ważna potrzeba. Że jest pod tym jakaś twoja ważna potrzeba, o którą warto zadbać. Bo jeżeli już czujesz, że masz ten dysonans, to on może doprowadzić do tego, że w pewnym momencie powiesz, a mam w nosie bycie tą konkretną, to teraz ja będę marzycielką. I jak się okaże, że zrobisz to w sposób nieświadomy i nieumówiony wcześniej z Hanią, to może was to poprowadzić trochę na manowce, bo obie będziecie marzycielkami i nie zarobicie, czy skończycie z tą frustracją projekt. Może się też okazać, że to wcale nie będzie takie złe, bo wtedy obie się przekonacie o tym, jaką wartością jest ten konkret i ten krytyk. I może to być dla was, no jak teraz powiem lekcja, to będzie, że to jest pejoratywnie zaznaczone, ale może to będzie sytuacja rozwojowa dla was, żeby się zastanowić i przedyskutować, jak to zmienić. To, co myślę jest tutaj do wzięcia, to ta tęsknota za tym, żeby było lekko i żeby było przyjemnie i żeby mieć marzenia i je realizować. Jeżeli jesteś w kontakcie z tą tęsknotą i masz na nią zgodę, to wysoce prawdopodobne jest, że wcześniej czy później pojawi ci się takie pytanie, okej, to skoro ja bym to chciała, ja bym tak chciała, to co ja mogę zrobić? I wtedy zaczynasz się zastanawiać, no dobra, to co ja mogę zrobić, żeby w tej mojej roli, czy w tym projekcie, żebym ja też miała lekkość i łatwość? I to jest taki moment, w którym mogą się pojawić różne pomysły, jedne bardziej inspirujące i pociągające w górę, inne mniej, ale też wtedy możesz się zastanowić, co by było dla ciebie tym dobrym, przegadać to razem i się zastanowić, co druga część duetu na to, nie? I jeszcze jedna ważna rzecz, skoro ta tęsknota jest za tym marzycielstwem i za tą lekkością, to jest sygnał dla ciebie, że fajnie, że jesteś w takim duecie z Hanią, która tę marzycielskość i tę lekkość ma rozbudowaną, bo ty możesz od niej czerpać i się od niej inspirować. To wiąże się z tym, co mówiłam na początku odcinka, żeby uszanować tą odmienność, bo ona dla nas może być źródłem inspiracji i może sprawiać, że my się rozwijamy, my się ciągniemy w tę stronę, czy w jakiś sposób uzupełniamy się, poszerzamy, powiększamy swój obszar komfortu.
www.jestembogata.pl Na ile można pójść na kompromis? Jak często można na ten kompromis chodzić, żeby dalej praca w duecie dawała satysfakcję?
Jak słyszę słowo kompromis, to mam ciarki na plecach. Nie cierpię kompromisów i nie jestem do końca przekonana, że kompromisy to jest to, czego potrzebujemy, nawet w sytuacjach, w których się mocno różnimy albo mamy wykluczające się pomysły, bo w moim rozumieniu tego słowa kompromis zakłada, że ktoś musi się poddać, ktoś jest nieusatysfakcjonowany. I jeżeli często chodzimy na kompromisy, możemy dojść do miejsca, w którym już mamy tyle frustracji i tyle niezaspokojonych potrzeb, że już nie chcemy tej osoby więcej widzieć i nie chcemy z nią więcej pracować, bo uruchamia się w nas taki tryb konfrontacyjny, że ja ci tyle ustępowałam, tak jak trochę jak mówił osioł do szereka, szedłem z tobą, narażałem się, to mi się należy i wtedy się pakujemy w jakieś rozwiązanie, które nie jest dobre ani dla nas, ani dla drugiej strony, ani dla naszego duetu jako tworu czy organizacyjnego, więc niedobra strona. Ja myślę, że bardziej można popatrzeć na to, kiedy forsować swoje, kiedy odpuścić, czy co będzie lepsze, że czasami jest tak, że możemy sobie powiedzieć, okej, to na ten moment ja mam inne zdanie, ja myślę, że ten projekt można by zrobić lepiej, ale skoro dla ciebie to jest takie ważne, żeby to zrobić tak, w tym projekcie ja mam zgodę na to, żebyśmy to zrobiły po twojemu. Jeżeli jesteśmy w stanie jeszcze rozbudzić w sobie ciekawość, jak to będzie, że może rzeczywiście możemy zaufać, że to nie jest dramatycznie zła strona, że to nie doprowadzi nas do jakiejś katastrofy, ale jeżeli możemy zaufać, że z tego może coś dobrego wyjść, to może się okazać, że to była właśnie dla mnie sytuacja rozwojowa. Odpuściłam, nie przeforsowałam swojego, uruchomiłam w sobie tryb ciekawości, obserwacji i może się czegoś nauczyłam. Bo zwykle to jest tak, że to, że ja mówię, że mój pomysł jest lepszy, a ty mówisz, że twój pomysł jest lepszy, to jedno i drugie jest opinią, a nie faktem. I jedno i drugie może być słuszne, może być niesłuszne, albo może być w pewnych obszarach słuszne, a w innych nie. I czasami może być tak, że właśnie okej, decyduję, przeforsujmy moje, zróbmy moje, zaufaj mi, bo ja wiem, że to do czegoś takiego doprowadzi. To jest jedna ze strategii. Druga ze strategii to jest taka, okej, to ja w tej chwili odpuszczam i zaufam tobie, że ty wiesz, o co chodzi i włączam u siebie w tryb takiej obserwacji i ciekawości, do czego to poprowadzi i co z tego wyniknie, z taką myślą, że gdyby sprawy szły w bardzo złym kierunku, to możemy się zatrzymać i przegadać i sprawdzić, czy to jest dobry moment, nie? Czy to jest dobry kierunek, czy to o to chodzi.
A co w sytuacji, kiedy jedna osoba chce zrobić ten projekt i to chce go zrobić po swojemu, a druga osoba nie ma na to zgody, bo nie może tyle zainwestować albo po prostu nie chce?
To jest moment, w którym trzeba się zastanowić, jakie mamy opcje i warto wtedy pamiętać, że świat jest dużo bogatszy niż opcja 0 i 1. Bardzo rzadko jest tak, że jest albo, albo i zawsze jest coś pomiędzy. W momencie, kiedy widzimy tylko dwie możliwości, to znaczy, że jesteśmy w pułapce ego i że sytuacja jest konfrontacyjna i że każdy tutaj chce ciągnąć kołderkę w swoją stronę. I wiąże się to z ryzykiem, że kołderka się popruje. W związku z tym w sytuacji, kiedy ktoś jeden się zapiera, musimy to zrobić i nie ma dyskusji, ktoś drugi mówi, ale ja nie chcę, to znaczy, że po pierwsze to może być oznaka poważnego kryzysu w duecie, że jest dużo jakichś przeszłych kompromisów, które właśnie tutaj zaczynają dochodzić do głowy i to, co możemy zrobić, najlepsza rzecz, jaką możemy w takiej sytuacji zrobić, usiąść przy herbacie czy przy kawie i pogadać, co jest pod tym ja muszę i ja nie chcę. Bo tam się kryją jakieś bardzo ważne wartości. A to, że mówimy, musimy to zrobić, to znaczy, że jesteśmy na poziomie rozwiązania czy jakiejś strategii, która zaspokaja jakąś ważną potrzebę. W momencie, kiedy dotrzemy do potrzeb, które są u obu stron w tej sytuacji, mamy szansę na to, żeby wypracować takie rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla obu stron, że żadna ze stron nie pójdzie na kompromis. Oczywiście jest jeszcze inna opcja, że w pewnym momencie powiesz, okej, jak musisz to zrobić, to zabieraj swoje zabawki i idź na swoje podwórko, nie? Można też powiedzieć, okej, jak skoro chcesz to robić, to inwestuj w to sama, nie? Przy czym to są opcje, które nie służą dobrze duetowi, bo są konfrontacyjne i to jest, nie wiem, czy takie zobrażania się z poziomu dzieci z piaskownicy. Nie? Jak rozmawiamy z dorosłymi ludźmi, szukamy takich rozwiązań, które będą satysfakcjonujące.
A co jest złego w tym, że jedna osoba zrobi jakiś projekt, a druga za tym nie pójdzie?
Nie ma nic złego w tym. Pytanie jest, jak do tej decyzji dochodzimy? Jeżeli to będzie powiedziane, okej, jak taka jesteś uparta, to sobie sama to rób, to nie sprzyja relacji pomiędzy osobami w duecie. Ale jeżeli dochodzimy do wniosku, w którym mówimy, słuchaj, ja jestem teraz zajęta innym projektem, z kimś innym, czy cokolwiek innego i nie mam przestrzeni na to, żeby się tym teraz zajmować, ale słyszę, że to dla ciebie jest takie ważne i że ty chcesz to zrobić, ja nie mam z tym problemu, żebyś ty to zrobiła sama, to jest zupełnie inna rozmowa, nie? To jest znowu wzięcie odpowiedzialności za swój udział w duecie.
Bardzo dużo dzisiaj mówiłyśmy o odpowiedzialności i tak sobie pomyślałam, to można by było zastosować nie tylko do duetów biznesowych, ale także do duetów domowych, w których też rozmawiamy o pieniądzach, stąd może następny odcinek właśnie o tym, Co ty na to?
Bardzo chętnie. Jeszcze chciałam tylko jedną rzecz tytułem podsumowania. Bo to, że przechodzimy płynnie od duetów biznesowych do duetów domowych i do finansów w domu, to też się wiąże z tym, że jesteśmy całością i nasze nastawienie do pieniędzy prowadzi nas, czy to w pracy, czy to zawodowo, czy to w domu. I to ma bardzo dużo ze sobą wspólnego, chociaż czasami jawimy się inaczej. Inne mamy podejście do pracy i do na przykład negocjowania stawek, jeżeli robimy to dla kogoś. To ja pamiętam z własnego doświadczenia z pracy w korporacji, że nie miałam żadnego problemu, żeby negocjować bardzo duże budżety dla kogoś, a w momencie, kiedy zaczęłam sprzedawać swoją ofertę, swoją usługę, to się okazało, że nie jestem w stanie. To jest jedna rzecz, ale to, co jest ważne, to trzy kroki, które pozwalają poradzić sobie z różnicami, jakie się pojawiają w tych duetach. To jest, zrobiłam dlatego akronim ZOOM. Po pierwsze to jest zobaczyć, jak ja mam, jak ma ta druga strona. Po drugie U, uszanować to, jak ja mam i jak ma druga strona. I po trzecie, mądrze do tego podejść. Mądrze to wykorzystać. Zobaczyć, w jaki sposób to, co ja mam i to, co ty masz, przekłada się pozytywnie na nasz biznes. I na tyle mi się ta koncepcja podoba i wiem, że czasami jesteśmy dopiero na pierwszym kroku, że czasami nawet nam trudno zobaczyć, co my mamy u siebie, ale wiem, że jak się wykona tę pracę, to jest dużo łatwiej się dogadać. Dlatego też na stronie jestembogata.pl/empatycznie o pieniądzach/odcinek 5 jest materiał z ćwiczeniem, które pomoże przejść przez te wszystkie kroki i myślę wniesie sporo do każdego duetu.
No to ja się już pożegnam, bo lecę pobierać to ćwiczenie. Będę robić Zoom. Także bardzo ci, Izo, dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia.
Podcast przygotowany został przez Torbę Reportera i Podcastera.